Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Życie wierzącego w myśli świętego Pawła. Wykład 32. Udział w chwale Pana, pełną realizacją doczesnego uczestnictwa wiernego w życiu Pana. Część trzecia. Problem zmartwychwstania innych zmarłych sprawiedliwych na końcu czasów. Odnośnie postawionego pytania stwierdzić trzeba, że Paweł w swoich wypowiedziach nie zajmuje się wprost zmartwychwstaniem innych sprawiedliwych, to znaczy ludzi uczciwych, ale nie znających Jezusa, a więc niewierzących w Niego. Natomiast apostoł wspomina o tych niewierzących, którzy nie chcą przyjąć Ewangelii, dla których nauka krzyża jest głupstwem. O nich Paweł stwierdza, że idą na zatracenie. Pomocą w odpowiedzi na pytanie o los reszty zmartwychwstałych może być zdanie z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 18 wiersz, zawierające właśnie określenie dotyczące tych, którzy idą na zatracenie. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Zdanie to jest wnioskiem kończącym rozważanie Pawła na temat skutków zaprzeczenia faktu zmartwychwstania Chrystusa, który brzmi w całości następująco. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli, zasnęli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Przytoczone zdanie wskazuje, iż Paweł odróżnia zaśnięcie od pójścia na zatracenie. Sen nie jest formą zagłady, lecz odmiennym sposobem istnienia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tekst pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 24 wiersz. Wreszcie nastąpi koniec, telos, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu, gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. I naznaczenie rzeczownika telos, występującego w tym tekście. Rzeczownik telos, w zależności od kontekstu, w którym występuje, może mieć znaczenie. 1. Końca, kresu, w sensie ustania istnienia, w sensie śmierci. 2. Końca jako ostatniego epizodu, zakończenia, reszty, pozostałości. 3. Końca, celu, kresu, do którego coś zmierza, wyniku, skutku, rezultatu. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 24 wiersz, rzeczownik telos użyty jest w zdaniu mówiącym o oddaniu władzy przez Chrystusa Bogu, po pokonaniu wszelkich sprzeciwiających mu się mocy, i oznacza koniec działalności Chrystusa jako Pana. W zestawieniu z rzeczownikiem aparche z wiersza 23 rzeczownik telos okazuje znaczenie przeciwstawne początkowi, pierwocinom. Mamy więc początek, aparche, i koniec, telos. Nadto użycie rzeczownika telos w tekście greckim Izajasza 19, rozdział 15, wiersz według Septuaginty pozwala nadać mu znaczenie reszty dopełniającej początek, kresu względnie końca tego, co początek zaczął. Można więc widzieć w pierwszym liście do Koryntian 15, rozdział 23, wiersz następujący porządek zmartwychwstałych. Chrystus jako pierwszy zmartwychwstały, następnie ci, którzy wierzyli w Chrystusa, potem po nich telos, czyli reszta umarłych. Zatem wszyscy umarli byliby wskrzeszeni w momencie ponownego przyjścia Chrystusa. Paruzja bowiem jest triumfalnym przyjściem Pana i łączy się nierozerwalnie z pokonaniem ostatniego wroga, czyli śmierci. Tryumf Chrystusa okaże się w powstaniu z martwych wszystkich ludzi. Dla wiernych zmarłych pełne zmartwychwstanie będzie zakończeniem procesu zmartwychwstawania i życia z Chrystusem rozpoczętego na chrzcie. Natomiast dla sprawiedliwych, a niewierzących, proces oddania się Bogu, złączenia się z Nim, będzie musiał być poprzedzony wyjściem ze stanu błędu i nieznajomości Boga i równocześnie połączony będzie z obdarzeniem łaską nieśmiertelności. Jednakże nie wszyscy wskrzeszeni przez Chrystusa w chwili paruzji powstaną do życia razem z Nim w chwale. Zapłatą za grzeszne życie będzie śmierć, a za oddaną służbę Bogu życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tę zależność jakości życia doczesnego i życia przyszłego podkreśla redakcja Listu do Rzymian, 6 rozdział, wiersze od 15 do 23, przez zastosowanie symetrii koncentrycznej treści tekstu. Wiersz 15 mówi: jesteśmy poddani łasce. Odpowiada mu wiersz 23b. Wiersz 16. Niewolnicy grzechu, co wiedzie do śmierci. Wiersz 18. Uwolnieni od grzechu, teraz oddani w niewolę sprawiedliwości. Wiersz 22. Wyzwoleni z grzechu, oddani na służbę Bogu. Wiersz 23a. Zapłatą za grzech jest śmierć, a życie oddane Bogu. Wiersz 23b. Łaska przez Boga dana. To życie wieczne. Tekst powyższy pokazuje, że grzech spowodował zaistnienie śmierci na świecie. Śmierć nazwana jest w wierszu 23a ofonia, zapłata. Użyty termin grecki oznacza dosłownie żołd, wypłacany żołnierzowi jako należność za służbę wojskową. Tekst Listu do Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz, mówi więc, że człowiek grzeszny otrzymuje w życiu podobną zapłatę do niezbyt wysokiego żołdu żołnierskiego. Jest to nagroda za pozostawanie na usługach grzechu. Ostatecznie nagrodą tą jest śmierć. Natomiast wierzący żyjący w łasce nie pozostaje w niewoli grzechu, lecz jest poddany sprawiedliwości, służbie Bogu. Zapłatą za jego życie, nagrodą daną mu przez Boga, określoną terminem charyzma, będzie życie wieczne, którego przedsmakiem jest łaska dana na chrzcie. Natura nowego, zmartwychwstałego ciała. Solidarność wierzących z Chrystusem rozciąga się na następstwo zmartwychwstania z Nim, jakim jest podobieństwo do chwalebnego ciała Pana. Problem ciała po zmartwychwstaniu nieobcy był Koryntianom. Paweł, pisząc do nich, sam postawił pytanie: jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? W wierszu 53 tegoż pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 15, Paweł przy pomocy obrazu przyoblekania w nowe ubrania stara się wytłumaczyć przemianę wszystkich w chwili paruzji. Zmarli przed paruzją, określeni zwrotem to, co zniszczalne, mają się przyodziać w niezniszczalność, a ci, których paruzja zastanie przy życiu, to, co śmiertelne, mają się przyodziać w nieśmiertelność. Zatem i zmarli przed paruzją, i ci, którzy doczekają paruzji, będą odmienieni, otrzymają nowe ciała, nowe odzienie. Obraz przyoblekania się w nowe odzienie znany był Pawłowi i zastosowany został przez niego także w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, wiersze od 2 do 4. Gdzie apostoł wyraża swoje pragnienie zmiany doczesnego swego ciała w ciało chwalebne, które nazywa nowym odzieniem. Pragnie jednak, by to przyobleczenie nastąpiło w jednej chwili, bez czasu na gości, utracenia doczesnego ciała. Pragnie, by jego ciało śmiertelne zostało wchłonięte przez życie, a zatem by uległo całkowitemu przeobrażeniu. W passusie pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 35 wiersz do wiersza 46, Paweł usiłuje odpowiedzieć na pytanie, o którym wspomnieliśmy wyżej, dotyczące nowego ciała zmartwychwstałych. Czyni to posługując się obrazami wziętymi z przyrody. Obrazami przemiany, jaka jest wynikiem działania Stwórcy w kosmosie materialnym. Po pierwsze, najpierw stwierdza, że aby żyć, trzeba najpierw obumrzeć. To, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. Musi zatem zginąć to, co doczesne. Następnie B, przy pomocy metafory ziarna, Paweł usiłuje ukazać specyfikę tego nowego życia. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Każde ziarno musi zginąć w ziemi, by powstał z niego owoc. Ziarno zasiewa się, potem musi ono obumrzeć, by powstało coś nowego, nowe ciało, by z ziarna powstała roślina. Każdemu rodzajowi ziarna, nasiona, przypisane jest inne ciało. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Apostoł zauważa rozmaitość ciał w porządku kosmologicznym. Są ciała ludzi, zwierząt, ptaków, ryb. Zauważa także różnice ich blasku, różnice w ich pięknie. Inny jest blask słońca, inny księżyca, inny gwiazd. I konkluduje. Podobnie ma się rzecz ze zmartwychwstaniem. Po drugie, by jeszcze bardziej zobrazować różnicę między ciałami ziemskimi a niebieskimi, Paweł zauważa rozmaitość form cielesnych, zwłaszcza gdy chodzi o ich piękno i blask. Do pokazania zróżnicowania form cielesnych po zmartwychwstaniu wprowadza pojęcia przeciwstawne, takie jak zniszczalne, niezniszczalne, niechwalebne, chwalebne, słabe, mocne, zmysłowe, duchowe. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Paweł stwierdza, że ciało ziemskie jest zniszczalne, niedoskonałe, słabe, zmysłowe. Natomiast ciało niebieskie, w które ziemskie się przeobraża, jest ciałem niezniszczalnym, chwalebnym, mocnym i zarazem duchowym. W momencie paruzji nastąpi radykalna zmiana ciała zmartwychwstałego. Wreszcie po trzecie, apostoł posługuje się typologią Adam-Chrystus i przyrównuje pierwszego Adama do duszy żyjącej, a ostatniego Adama, Chrystusa, nazywa duchem ożywiającym. Pierwszego określa przymiotnikiem ziemski, bo był z ziemi. Drugiego człowieka nazywa niebieskim, ponieważ pochodził z nieba. Z tego porównania wynika, iż wszystko, co ziemskie, ma wspólną naturę z pierwszym człowiekiem, a to, co duchowe, dzieli naturę z drugim. Dlatego też powie apostoł, że ponieważ nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Wszystkie te nieudolne Pawłowe tłumaczenia różnicy między ciałem doczesnym a ciałem nowym, jakie otrzyma chrześcijanin po zmartwychwstaniu dzięki Chrystusowi, mają na celu wskazanie, że to nowe ciało będzie inne od doczesnego materialnego. Będzie nieśmiertelne, duchowe. Zauważyć trzeba, że Paweł, mówiąc o ciele ludzkim sprzed zmartwychwstania i po zmartwychwstaniu, używa trzeciej osoby liczby mnogiej – my. Nosiliśmy, nosić będziemy. Co znaczy, że jest on przekonany, iż w starym i nowym ciele będzie ta sama osobowość, ten sam nowy człowiek, powstały w starym ciele w chwili przyjęcia chrztu i rozwijający się podczas całego życia doczesnego. Powstanie z martwych nie będzie nowym stworzeniem, ale będzie udoskonaleniem stworzenia, jego wypełnieniem. Będzie rozwinięciem do pełni tego duchowego zarodka, zadatku, który człowiek w doczesności już miał, który od Boga otrzymał. Myśl powyższą krótko wyraża list do Filipian, 3 rozdział, 21 wiersz, mówiąc, że Chrystus przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała. Nowe ciało chrześcijanina po paruzji będzie podobne do chwalebnego ciała Chrystusa w swej cielesności, będzie miało ten sam kształt, jaki ma ciało uwielbionego Chrystusa. Nie będzie to takie samo ciało, to znaczy nie będzie miało w stopniu równym tych samych cech, co Chrystusowe, ani takiego samego blasku, co ciało Chrystusa, ale będzie miało te same elementy w ilości proporcjonalnej do elementów ciała Chrystusowego, w ilości jakoś zależnej od wartości życia ziemskiego chrześcijanina. Na zasadzie solidarności z Chrystusem ciało wierzącego będzie duchowe, przenikające przeszkody, mające możliwość przemieszczania się, podobnie jak ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu. Paweł głosi chrystomorfizm, czyli upodobnienie wiernego do Chrystusa, będące wynikiem przemiany rozpoczętej przemianą chrzcielną i pogłębiającej się aż po kres odkupienia. To upodobnienie się wiernego do Chrystusa będzie dziełem Jego Ducha. Duch Chrystusa zatem przekształci, zmieni poniżone ciało wiernego, poniżone cierpieniem, trudami, niedogodnościami życia doczesnego, w ciało chwalebne, niezniszczalne, umożliwiające przybranie podobizny człowieka niebieskiego, podobne do swego ciała, tego, które określa jego obecne po zmartwychwstaniu bytowanie.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.